Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dzisiaj tradycyjnie z okazji świętego Andrzeja Apostoła delegacja Stolicy Apostolskiej odwiedza Patriarchat Prawosławny w Konstantynopolu, przekazując specjalne orędzie papieża.
Ten, kto ewangelizuje, zawsze jest w drodze i nie pozostawia nikogo z tyłu, przypomniał Franciszek podczas spotkania na temat wdrażania w życie adhortacji Ewangelii Gaudium.
Od dzisiaj pielgrzymi przybywający do Ziemi Świętej będą mogli oddawać cześć relikwiom żłóbka Jezusa w Betlejem.
30 listopada witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Pytanie, które powinniśmy sobie postawić, to nie to, czy możemy przywrócić pełną jedność, ale czy mamy prawo pozostawać podzieleni, powiedział dokładnie przed 40 laty święty Jan Paweł II podczas swej wizyty w Stambule u prawosławnego patriarchy Dimitrosa I. Słowa te przypomniał papież Franciszek w przesłaniu, które jak co roku wystosował z okazji uroczystości świętego Andrzeja Apostoła, patrona patriarchatu Konstantynopola.
Franciszek zauważył, że pytanie, które postawił Jan Paweł II, tylko z pozoru jest retoryczne. W rzeczywistości stanowi ono wyzwanie dla obu kościołów i wymaga, by wszyscy wierzący odpowiedzieli na nie przemianą swej postawy i zachowania.
Franciszek przypomniał, że to właśnie podczas wizyty świętego papieża u patriarchy Konstantynopola ustanowiona została dwustronna komisja do spraw dialogu teologicznego, dzięki której uczyniono wiele znaczących kroków. Jednakże przywrócenie pełnej jedności nie zależy tylko od jej dokonań. Dlatego Ojciec Święty apeluje o wzajemne zbliżenie w innych sferach kościelnego życia, również na szczeblu lokalnym.
Do odnowy Kościoła z pomocą rodzin wezwał papież na kursie Roty Rzymskiej. Franciszek przypomniał, że Kościół w swej parafialnej strukturze jest wspólnotą rodzin, które mają stać się świadkami Ewangelii na swym terytorium. Podkreślił, że to Duch Święty tworzy tę wspólnotę i to na jego pomoc trzeba liczyć w tym apostolskim procesie.
Papież wezwał też wszystkich duszpasterzy, aby wspierali taką wizję Kościoła. Dzięki temu dokona się w nim odnowa i w jeszcze większym stopniu stanie się on siecią rodzin, świadków i misjonarzy Ewangelii.
Franciszek odniósł się do tematu kursu, którym jest obrona małżeństwa i troska duszpasterska o zranione pary. Podkreślił, że Kościół nie może odwracać wzroku od wielorakich zranień, których doznały pary małżeńskie.
Dlatego też, kiedy Kościół napotyka na tę rzeczywistość zranionych małżeństw, najpierw płacze i cierpi wraz z nimi, zbliża się do nich z olejkiem pocieszenia, by ich ukoić i uleczyć. Chce się obarczyć cierpieniem, które napotyka, a kiedy stara się być bezstronny i obiektywny w poszukiwaniu prawdy o rozbitym małżeństwie, nigdy nie jest obcy, po ludzku i duchowo, tym, którzy cierpią. Nigdy nie jest bezosobowy czy chłodny w obliczu tych smutnych i przejmujących historii życia. Dlatego również w swych procesach kanonicznych i prawnych Kościół zabiega jedynie o dobro zranionych osób, dochodzi do prawdy o ich miłości.
Franciszek podkreślił, że w takich wypadkach trzeba przede wszystkim słuchać głosu Ducha Świętego, bo jak zaznaczył, taki proces to nie matematyka. Bez Ducha Świętego nie ma procesu kościelnego, podkreślił papież.
Choć więc małżeństwo napełnia radością, daje ludzkie i duchowe spełnienie, to jednak małżonkowie chrześcijańscy nigdy nie mogą zapomnieć, że są powołani osobiście i jako para małżeńska do postępowania na drodze wiary, w Kościele i z Kościołem, postępowania razem na drodze świętości. W Nowym Testamencie małżeństwo chrześcijańskie jest przeżywane jako droga wiary, wewnętrzne zjednoczenie małżonków, którzy są filarami Kościoła domowego. Z tej drogi w duchu, z jego światła, które ogrzewa i zaspokaja ludzkie serce, pochodzi cenna i niezbędna posługa małżonków w Kościele, której coraz większą potrzebę odczuwa się w naszych wspólnotach parafialnych i diecezjalnych. Posługa wynikająca z sakramentu, posługa misyjna, w której głosi się, że Chrystus żyje i działa, Posługa, która wspaniałomyślnie powołuje do życia nowe stworzenia, nowe dzieci Boże.
Kiedy pozwalamy Bogu, aby nas wyprowadził z zamknięcia w sobie, wtedy życie się zmienia i dochodzimy do naszej prawdziwej istoty. Tutaj znajduje się źródło zapału ewangelizacyjnego. Te słowa papież Franciszek skierował do uczestników spotkania poświęconego adhortacji Ewangelii Gaudium, które odbyło się w Watykanie.
Ojciec Święty przypomniał, że dzieło ewangelizacji zostało zapoczątkowane przez kobietę Marię Magdalenę, która po spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym zaniosła radosną wieść apostołom. Tęsknota za Bogiem, za nieskończoną i prawdziwą miłością jest zakorzeniona w sercu każdego człowieka, mówił papież.
Potrzebni są jednak ci, którzy pomogą ją ożywić. Ewangelizatorzy są jak aniołowie stróżowie, posłańcy dobra, którzy nie podają gotowych odpowiedzi, ale prowokują pytania na temat sensu życia, cierpienia oraz samotności.
Ten, kto ewangelizuje, nie może zapominać, że zawsze pozostaje w drodze, poszukuje razem z innymi. Dlatego nie może pozostawiać nikogo z tyłu, nie powinien trzymać się na dystans w stosunku do tego, który utyka, nie może zamykać się w grupce wzajemnej adoracji. Ten, kto niesie orędzie, nie próbuje uciekać od świata, ponieważ Pan tak umiłował świat, że wydał samego siebie nie aby go potępić, ale zbawić. Kto głosi orędzie, czyni swoim pragnienie Boga, który pragnie być blisko człowieka. Nie uważa innych za nieprzyjaciół, tylko za towarzyszy podróży. Nie stawia siebie w pozycji mistrza, ale zdaje sobie sprawę, że poszukiwanie Boga łączy wszystkich oraz że bliskość Jezusa nie powinna być odebrana nikomu.
Wasz projekt inspirowany encykliką Laudato Si mówi nam wyraźnie, że nie możemy istnieć jeden bez drugiego. Zrozumieliście, że mogę, powinno stać się, możemy. Te słowa papież Franciszek skierował do uczestników spotkania zorganizowanego przez Katolicką Federację Szkół Podstawowych i Średnich przy wsparciu Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Chodzi o nowe podejście metodologiczne skoncentrowane na uczniach, umożliwiające przezwyciężenie sztywności dotychczasowego systemu edukacyjnego. Dzieci i młodzież razem z nauczycielami i rodzicami przygotowują globalny pakt edukacyjny, który zostanie przedstawiony w Rzymie w maju przyszłego roku. Wszyscy jesteśmy wezwani do budowy globalnej wioski edukacyjnej, której mieszkańcy tworzą sieć relacji, co jest najlepszym lekarstwem na wszelkie formy dyskryminacji, przemocy i nękania, zaznaczył Franciszek.
Dostrzegam w was odważną ufność. Tak, ufność i odwaga w realizacji planu poprawy stanu środowiska naturalnego i społecznego. To projekt, który powinien pozostawić ślad. Podjęliście słuszny wybór. Oderwaliście spojrzenie od ekranu komórki i zakasaliście rękawy, aby oddać się na służbę wspólnoty. Mało tego, wykorzystaliście te komórki, aby podjąć to zadanie. Pomysłowość i fantazja uczyniły wasze inicjatywy jeszcze bardziej interesującymi. Pokazaliście, że sama sztuczna inteligencja nie jest w stanie ofiarować ciepła, którego wszyscy potrzebujemy.
Relikwia żłóbka Jezusa, która znajdowała się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, dotarła do Betlejem. Ten cenny dar papieża Franciszka jest dla nas znakiem pokoju i nadziei, powiedział arcybiskup Leopoldo Girelli, delegat apostolski w Palestynie.
Relikwia będzie przechowywana w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, leżącym nieopodal Bazyliki Narodzenia. Mowa o kawałku drewna klonowego o długości 2,5 cm i szerokości około centymetra, który został wyjęty z oryginalnego relikwiarza w Rzymie. Po raz pierwszy po 14 wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa powrócił do Ziemi Świętej.
Te relikwie wlały w serce palestyńskich chrześcijan nadzieję, że przed nami Boże Narodzenie pokoju i nadziei, mówi pracująca w Betlejem siostra Maria del Cielo.
To jest miejsce, w którym Jezus przyszedł na świat. Posiadanie relikwii żubka jest wielkim darem papieża i motywem ogromnej radości, szczególnie dla miejscowych chrześcijan, ale i przybywających do Betlejem pielgrzymów. Ten niezwykły dar jest wyrazem bliskości Ojca Świętego z mieszkającymi w Palestynie chrześcijanami, którzy wciąż bardzo cierpią, ale pozostają wierni wierze swych ojców.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Pogłębia się kryzys humanitarny w Sudanie Południowym, alarmuje ojciec Paul Smith, przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Solidarności z tym afrykańskim krajem. Wojna w tym regionie trwa od 60 lat.
Kiedy po podziale kraju na północ i południe zakończyły się konflikty religijne z muzułmanami, rozpoczęła się wojna domowa na tle politycznym. Niedawno Sudan Południowy nawiedziła susza, a teraz powódź. To wszystko sprawia, że ludzie umierają z głodu i braku leków, dodaje.
Tylko wspólne zaangażowanie zgromadzeń zakonnych może przynieść wymierne efekty. Nasza organizacja Solidarność z Sudanem Południowym powstała, aby wesprzeć lokalny kościół w odbudowie nie tylko wspólnoty religijnej, ale i całego narodu, podkreśla Claretyn.
Przez lata około 400 zgromadzeń było zaangażowanych na różne sposoby, niektóre poprzez finansowanie, inne poprzez wysyłanie personelu. Zajmujemy się tworzeniem programów i projektów, które pomagają budować potencjał w ludziach. Apelujemy o pomoc, bo sytuacja tutaj jest dramatyczna. Najmłodsi umierają z głodu i braku pieniędzy na leczenie. Rodziców nie stać, aby chore dzieci hospitalizować. Tysiące dzieci nie chodzą do szkoły. Musieliśmy powołać projekt rolniczy, ponieważ wojna domowa trwała tak długo i spowodowała tak wiele przesiedleń, że ludzie stracili podstawowe umiejętności w zakresie pielęgnacji ziemi. Kolejny bardzo istotny obszar to duszpasterstwo. Jest niezwykle ważny ze względu na potrzebę leczenia traumy i pomocy ludziom w radzeniu sobie ze wszystkimi konsekwencjami sytuacji, w których znaleźli się w Sudanie.
Architekci, projektując obiekty sakralne, muszą uszanować wspólnotę wierzących, jej potrzeby, podkreślił kardynał Gianfranco Ravasi. Z inicjatywy Papieskiej Rady Kultury na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbyło się kolokwium poświęcone projektowaniu kościołów. Obok kardynała Ravasiego uczestniczył w nim jeden z czołowych architektów naszych czasów, Mario Botta. Watykański hierarcha podkreślił, że projektowanie przestrzeni sakralnych nie jest łatwe. Wymaga bowiem od architekta wczucia się w położenie wspólnoty wiernych.
Architekt niekoniecznie musi być człowiekiem wierzącym, ale na pewno musi prowadzić dialog z wierzącymi, ze wspólnotą wiernych, którzy z tej świątyni będą korzystać. Dlatego potrzeba, aby była wspólnota, która stawia wymagania, podejmuje dialog, z uwzględnieniem oczywiście nowych tendencji w architekturze i urbanistyce. Musi to być ruch dwustronny. Chodzi o to, by nie powstawały kościoły przypominające sale obrad czy świątynie całkowicie głuche na duchowość. Ważną rzeczą jest na przykład uwzględnienie światła, bo ono odgrywa ważną rolę w liturgii. Trzeba też zapewnić odpowiednią rolę wszystkim tym znakom i miejscom, które są ważne dla chrześcijańskiego kultu. Chodzi tu więc o ołtarz, tabernakulum, krzyż, ambonę czy chrzcielnicę. Tego nie można pozostawić fantazji samego architekta. Chodzi bowiem o to, aby wspólnota, dla której jest przeznaczony dany kościół, mogła się później odnaleźć w tej przestrzeni sakralnej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.